Naszym gościem jest pan doktor Jerzy Bukowski. Witamy, panie doktorze, na naszej antenie.
Witam, witam serdecznie.
Filozof, publicysta, rzecznik Porozumień Organizacji Kombatanckich Niepodległościowych w Krakowie. Panie doktorze, chciałem zapytać o... O tą debatę, jeżeli chodzi o prawdę historyczną, no można powiedzieć na styku polsko-żydowskim, bo PO szefa izraelskiej dyplomacji oświadczył, że nie żałuje swojej wypowiedzi o tym, że Polacy wysysają antysemityzm z mlekiem matek. Jednocześnie powtórzył, że wielu Polaków współpracowało z nazistami. Wraca jak mantra problem, czy coś jest na rzeczy?
No, stosunki polsko-żydowskie, czy w sensie instytucjonalnym, państwowym, polsko-izraelskie są w tej chwili w stanie kryzysowym. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. I odpowiadają za to zarówno ci przedstawiciele państwa Izrael, którzy, tak jak ojciec przytoczył, się wypierają w sposób skandaliczny, uogólniający, fałszujący rzeczywistość historyczną, jak i również i polscy naukowcy, którzy na konferencji w Paryżu starają się udowodnić, że w zasadzie więcej Żydów zabili w czasie II wojny światowej Polacy niż Niemcy. No, jest to skandaliczna sprawa, która wymagałaby zdecydowanej odpowiedzi ze strony polskich naukowców zajmujących się tym problemem, chociażby w Instytucie Pamięci Narodowej.
Ja powiem, że
siła przybicia jest mniejsza niż tej konferencji.
Bo pan wspomniał o tej konferencji we Francji, Nowa Polska Szkoła Historii Zagłady. No ale pan Jan Tomasz Gross tak stwierdził, że Polacy zabili więcej Żydów niż Niemcy w obozach koncentracyjnych.
No, trudno jest polemizować z tego typu sformułowaniami, które są no, nie tylko skandaliczne, ale i również fałszywe historycznie. I od tego, aby obalać tego typu pomówienia i szkalowanie polskiego narodu, są historycy, którzy zajmują się tą problematyką, w szczególności, jak powiedziałem, historycy związani z Instytutem Pamięci Narodowej. Nikt nigdy nie negował tego, że w polskim narodzie, tak jak w każdym narodzie, znajdowały się jednostki, które sprzyjały okupantom, w tym wypadku okupantom niemieckim, w mordowaniu Żydów, ponieważ miały z tego wymierne korzyści. Ale chcę przypomnieć, że polskie państwo podziemne, a tak naprawdę władze Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, których organem była Armia Krajowa i władze Polski podziemnej, w sposób zdecydowany wydały wojnę szmalcownictwu. W zdecydowany sposób karano łącznie do kary śmierci tych, którzy wydawali Żydów Niemcom, tych, którzy czerpali korzyści z majątku żydowskiego, tych, którzy byli po prostu zdrajcami. Każdy, kto sprzyja okupantowi, w czasie II wojny światowej mieliśmy sprzyjanie dwóm okupantom, zarówno niemieckiemu, jak i sowieckiemu, no, zasługuje na infamię, na pogardę, na wymierzenie mu sprawiedliwego wyroku. I to jest od dawna wiadome. Dlatego też mówienie w tej chwili przez polityków żydowskich czy przez historyków polskich, że Polacy mają antysemityzm wyssany z krwią matki, czy że Polacy wymordowali więcej Żydów niż Niemcy w obozach koncentracyjnych, no to jest jawne wypowiedzenie wojny nie tylko Polsce, chociaż w politycznym sensie oczywiście, że Polsce, ale w sensie obiektywnej wiedzy historycznej jest to wypowiedzenie wojny prawdzie.
Tylko że też no, tak nie wszyscy Żydzi tak myślą, bo słyszymy środowiska czy w Stanach Zjednoczonych, czy nawet w Izraelu, prawda, którzy no, nie popierają takiego stanowiska, jaki ma szef MSZ-u i Izraela, prawda, on się nie wycofa, on nie przeprosi, tak tu myślę o Izraelu Katzu, który mówił, że nie wycofa tego co
i
powiedział.
I tym środowiskom, które stają w obronie prawdy historycznej, a de facto i Polski, ale to jest, bym powiedział, drugorzędne, bo najważniejsza jest prawda historyczna, obojętne czy ona dotyczy Polaków, Żydów, Niemców, Ukraińców, Czechów czy Argentyńczyków, należy się wdzięczność, ponieważ to historycy dawno już ustalili, że najwięcej Polaków pomagającym Żydom to właśnie ma swoje drzewka w Alei Yad Vashem, w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie. Że to Polacy, ponieważ u nas odbywał się Holokaust, robiony przez Niemców, ale na terytorium Polski, to najwięcej Polaków było wystawionych na poważną moralną próbę, czy sprzyjać Niemcom w wyłapywaniu Żydów, czy też narażać swoje życie, bo przypomnę, że w Polsce, w generalnej guberni, pomoc Żydom była karana śmiercią, a więc czy narażać swoje życie w obronie Żydów. I ten bilans historyczny wychodzi dla Polski zdecydowanie pozytywnie. I bardzo ważne jest to, co ojciec powiedział, świadectwo historyków i polityków żydowskich, zarówno w Izraelu, jak i w diasporze żydowskiej na całym świecie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie oni mają bardzo poważną pozycję polityczną, tych, którzy właśnie uważają, że Polacy zrobili więcej w ogólnym rozrachunku dobra niż zła Żydom. I powtarzam, nikt nie neguje, że w każdym narodzie, i polskim, i żydowskim, i niemieckim, i rosyjskim, znajdują się i bohaterowie, i zdrajcy, i ludzie moralnie doskonali, i kanalie. I jednych trzeba nagradzać, drugich trzeba karać. To nie jest tak, że można powiedzieć, iż wszyscy in gremio Polacy byli tacy lub inni, a Żydzi tacy lub inni. Tylko cały problem polega na tym, że środowiska żydowskie posiadają ogromną siłę polityczną i medialną na całym świecie. I w związku z tym, jeżeli ktokolwiek wyrazi się negatywnie o Polsce, to natychmiast jest to podtrzymywane przez opiniotwórcze media. Iluż polityków amerykańskich, od byłego prezydenta Baracka Obamy, aż po dzisiejszych publicystów, czy też polityków, tak jak Israel Katz, głosi pewne kłamstwa na temat historii Polski i to jest nagłaśniane, to jest ogłaszane w mediach światowych, a potem jak oni się ewentualnie wycofają, czy powiedzą, że to było trochę za daleko idące, czy uogólnienie fałszywe, to jest gdzieś tam, tak jak się zawsze sprostowania drukuje drobnym drukiem na piątej stronie. I chwała wielka polskiej dyplomacji, polskiemu rządowi za to, że reagują na tego typu zachowania. No znakomitą było rzeczą to, że pan premier Mateusz Morawiecki odmówił udziału Polski w szczycie Grupy Wyszehradzkiej, który się miał odbyć, zresztą nie wiadomo dlaczego, szczyt Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, a więc europejskie kraje Europy Środkowej w Izraelu, ale odmówił swojego udziału po tych skandalicznych wypowiedziach premiera Netanyahu, ministra Kaca i pani dziennikarki Andrei Mitchell, która również w podobnym duchu się wypowiadała. I każde tego typu sformułowanie musi być piętnowane. No niestety z ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej wykreślono ten paragraf, do czego dążyła zresztą strona izraelska, dotyczący karania za głoszenie kłamstwa o sprawach polsko-żydowskich, ale to nie znaczy, że nie można w sposób obiektywny.
A myśli pan, że może próba umieszczenia takiego zapisu mogła zdenerwować kiedyś pana ministra Izraela Katza i teraz wypowiedział się, co o tym myśli? Czy to może być jakoś teraz uprawnione dla niego?
Ja uważam, przepraszam, to nie ja uważam, ja tutaj za mądrzejszymi ludźmi, którzy o tym piszą, powtórzę, że to wszystko jest jednak również funkcją wewnętrznej polityki w Izraelu. Tam się zbliżają wybory parlamentarne i tam różne partie chcą wygrać pewne kwestie dotyczące właśnie stosunków polsko-żydowskich. I ci nacjonaliści żydowscy będą podnosić w sposób fałszywy, świadomie, wiedząc o tym, że to jest fałsz, ale będą podnosić takie argumenty.
Czyli to może być tak jak u nas z tą polityką, prawda? Rządzą i są opozycją.
Wszystko w dzisiejszym świecie jest niestety funkcją polityki i prawda jest pierwsza, która legnie na ołtarzu polityki. Natomiast tak jak każdej partii w Izraelu wolno dla pozyskania swoich wyborców kłamać, oszukiwać.
Nie wolno tak kłamać, panie doktorze, co pan mówi?
Polityce kłamstwo jest niestety wszechobecne i z moralnego punktu widzenia my się możemy oburzać, ale jeżeli to przynosi korzyść z politycznego punktu widzenia, to oni to będą robić. Ale obowiązkiem historyków, i to bardzo istotne, co ojciec podniósł, nie tylko polskich, ale także izraelskich, jest takie kłamstwa piętnować, ponieważ
niektórzy obserwatorzy tej konferencji w Paryżu mówią, że to nie była konferencja historyczna, ale polityczna.
Oczywiście, ale historyk ma być historykiem. Historyk to nie jest Polak, czy Żyd, czy Niemiec, czy Austriak, czy Rosjanin. To jest historyk i on ma umieć wznieść się ponad uprzedzenia, czy ponad różne konflikty pomiędzy różnymi państwami, tylko szukać prawdy. Polityk, no niestety, polityk może prawdę fałszować, polityk może prawdę naginać, polityk może prawdę przemilczać.
Ale myślę, pan doktor, że będziemy
bardzo często.
W pacie będziemy...
Ale historyk nie może.
W pacie będziemy jeżeli, do wyborów w Izraelu, czy...
Jeżeli ci, którzy na tej konferencji w Paryżu mienią się historykami, obojętne, czy polskimi, czy filosemickimi, czy takimi...
Ale tych, którzy myślą inaczej, nie dopuszczają do głosu.
Otóż to, jeżeli oni uważają, że właśnie te ich przekonanie, że tak naprawdę to Polacy wyrządzili więcej krzywdy Żydom niż Niemcy, że to jest pogląd, który powinien być obowiązujący w całym świecie, to oni po pierwsze kłamią jako historycy, a po drugie znieważają swój naród, no może nie naród, bo tam podejrzewam, że wielu z nich nie należy do narodu polskiego, tylko żydowskiego, ale znieważają państwo, którego są obywatelami. Bo przecież bardzo wielu Żydów, Cyganów, Ukraińców, Słowaków było zawsze lojalnymi obywatelami państwa polskiego. Co innego narodowość, co innego państwowość.
A słyszał pan, że...
Jeżeli jako polski historyk, to znaczy, że on powinien jednak głosić polską rację stanu.
A słyszał pan, że w Paryżu właśnie nazwano przedstawicieli IPN-u warchołami historycznymi?
Tak, to są po prostu rzeczy skandaliczne. Mało tego, słyszałem, że panu doktorowi Maciejowi Korkuciowi z krakowskiego oddziału IPN-u, który był obecny na tej konferencji, tam odebrano głos, czy też go po prostu całkowicie zakrzyczano. No, jeżeli ja rozumiem, że wykrzykiwać, niszczyć politycznie można na konwencjach politycznych, o tyle na konferencji naukowej, jeżeli ona ma być de facto poważną konferencją naukową, to nie wolno nikomu odbierać głosu, nawet jeżeli ktoś głosi tezy nieprzyjemne dla tych, którzy te konferencje organizują. Przecież na tym polega warsztat naukowy, w tym warsztat historyczny. Wolno komuś wykazać, że nie ma racji, wolno komuś wykazać, że opiera się na faktach, które nie miały miejsca, wolno nawet komuś zarzucać, że źle interpretuje pewne fakty, ale nie wolno z góry powiedzieć, że skoro on prezentuje inny pogląd niż my, to znaczy on nie ma racji. No przecież tacy naukowcy to są pseudonaukowcy, to są ludzie, którzy pod płaszczykiem nauki starają się swój jakiś antypolskie uczucia, antypolskie resentymenty realizować. Jestem tym oburzony i oczekuję od Instytutu Pamięci Narodowej, że jak już ta konferencja dobiegnie końca i będzie można ją podsumować, że będzie bardzo ostre oświadczenie ze strony IPN-u, ale ostre w sensie naukowym, pokazujące, kto i co tam nakłamał. Bo to, że tam kłamstwo było motywem przewodnim, co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości.
No tam też byli poważni...
jeżeli jest jeszcze antypolskie kłamstwo, no to my jako Polacy musimy się bronić.
Tak z prasy słyszymy, że to poważni partnerzy tego spotkania. Francuska Fundacja Pamięci Shoah, Uniwersytet w Strasburgu, Centrum Badań Holokaustu, stacja panu w Paryżu.
Trzeba Francuzom przypomnieć, jak oni się zachowywali wobec swoich Żydów. Trzeba przypomnieć różnym państwom europejskim, jak one traktowały kwestię żydowską, by tak to ogólnie ująć.
No nieraz tak łatwo powiedzieć, goń złodzieja, prawda?
Dokładnie tak. Teraz się okazuje, że Polacy są najbardziej winni, podczas kiedy to Polacy właśnie byli najbardziej represjonowani za pomaganie Żydom. A inne państwa ochoczo, już nie będę wymieniał które, wywoziły na życzenie Niemców, robiły listy osób żydowskiego pochodzenia do wywiezienia do obozów koncentracyjnych, do obozów śmierci, do obozów zagłady. Więc nie, że się Francuzi, Duńczycy, Skandynawowie, Węgrzy i inni po prostu zmitygują, bo gdyby ich karta w stosunkach polsko-żydowskich w okresie II wojny światowej była tak czysta, może czysta może za duże słowo, ale była w ogólnym rozrachunku tak heroiczna jak Polaków, oczywiście to, co mówiłem wcześniej, zważywszy na to, że byli też i szmalcownicy, ale ogólny bilans jest bilansem dla Polaków jak najbardziej pozytywnym, dla Polski.
Tak, bo my też jako jedyny naród okupiliśmy to tym, że wielu Polaków straciło życie. Zresztą każdy, który pomagał, narażał się na utratę swojego życia, życia swoich bliskich.
Tak, ja już o tym wspomniałem, że tylko u nas, na polskich ziemiach przez Niemcy okupowanych, czy to było wcielone ziemie do Rzeszy, czy generalne gubernatorstwo, pomoc Żydom była karana śmiercią. W związku z tym, jeżeli ktoś Żydowi pomagał w innych krajach, no to się tam na coś narażał, na złe spojrzenie. A w Polsce narażał swoje życie. Ileż rodzin, o czym ciągle IPN przypomina, od rodziny Ulmów, Markowej począwszy, ile rodzin, ilu Polaków zginęło za to, że pomagało Żydom. I teraz zamiast wdzięczności, którą wykazuje państwo Izrael w postaci Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata w Alei Yad Vashem, ale iluż Polaków, którzy tym Żydom pomagali, teraz ich potomkowie, tych wymordowanych przez Niemców, jak słyszą takie tezy, jak wymienione przez nas poglądy premiera Netanyahu, czy ministra Izraela Katza, czy to, co padało na konferencji w Paryżu, zastanawia się, czy warto było narażać życie w obronie kogoś, kto potem okazuje się niewdzięczny. Oczywiście z chrześcijańskiego, ale także jako filozof powiem, z moralnego punktu widzenia, nie ma znaczenia, dla kogo ja życie narażam. Nawet jeżeli ten ktoś jest moim wrogiem, nawet jeżeli ten ktoś się nie umie odwdzięczyć. Pomoc bliźniemu jest obowiązkiem moralnym i obowiązkiem religijnym.
No i ale mam nadzieję, że ten...
Refleksja jest potem taka, naraziłem życie, mój ojciec, mój dziadek życie stracił, a teraz zamiast wdzięczności, owszem, drzewko w Yad Vashem mam, ale słyszę, że ja jestem tym, który wyssał antysemityzm z mlekiem matki.
Czy ale, Jan ale, ale też
który wodził raport o zagładzie Żydów do prezydenta Roosevelta, wyssał antysemityzm z mlekiem matki?
No, mam to nas troszeczkę tak jakoś no, powoduje nerwa jakiegoś tam pobudza,
tak.
ale ja myślę, że dalej...
Zważywszy na ogromną rolę.
Przez to też uczmy się dalej...
Żydów tak, w polityce światowej.
Też uczmy się dalej tej postawy, że jednak drugi człowiek to jego życie to największa wartość.
Oczywiście,
jakiej winniśmy
zawsze
bronić. Ty bronisz mojego życia, ja twojego. To jest to, co czyni nas ludźmi i co pokazuje, że nie jesteśmy właśnie, że nie działamy impulsywnie, prawda, tylko coś za coś, oko za oko, ale przeszliśmy już znacznie wyżej, jesteśmy cywilizowani. Bardzo dziękuję,
oczywiście,
panie doktorze. Zobaczymy, co z tego
dziękuję
wyniknie, jak to politycy
no,
będą
pewno,
sobie
na pewno
radzili.
Ta sprawa powinna mieć dalszy ciąg. Tak jak mówię, oczekuję teraz spokojnego, rzeczowego odporu ze strony polskich instytucji naukowych, a przede wszystkim Instytutu Pamięci Narodowej, tego, co zdarzyło się na konferencji w Paryżu. Bo tego, co mówią politycy izraelscy, to na to musi i odpowiedź polityków polskich. Ale jeżeli tam była konferencja naukowa historyków, to muszą się wypowiedzieć historycy.
Dziękuję.
Szczęść Boże, dziękuję
Szczęść Boże
za rozmowę.
Naszym gościem był pan dr Jerzy Bukowski z Krakowa.